Ja w tej Moskwie ze 2 lata mieszkałam, więc się oczywiście nauczyłam nie tylko języka, prawda? Nauczyłam się pić spirytus. Wydawało mi się, że światli ludzie w Rosji jakby wiedzą, że się po prostu dzieje zło, że dzieje się zło. I do wielu swoich przyjaciół napisałam, takich można powiedzieć bardzo bliskich memu sercu. I wyobraź sobie, że dostałam odpowiedź: Małgosiu, nie ucz nas naszej historii. Miłość? Miłość? Właśnie widzisz ten serial.
No.
Fantastycznie opowiada o tym, że na miłość nigdy nie jest za późno, że miłość zawsze się pojawi i zawsze przyjdzie.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru. Dzisiaj naszym gościem jest Małgorzata Potocka, aktorka, reżyser, fotograf, no artystka. A przede wszystkim dla mnie dzisiaj to jest ważna osoba bliska mojemu sercu. Tyle wspomnień, wspólna młodość, szalona momentami, czasem wesoła, czasem smutna. No i cały czas... Wspaniale cię widzieć, świetnie wyglądasz.
Powiem ci, że takie spotkania właśnie jak z tobą, kiedy na co dzień nie jesteśmy razem, nawet nie wydzwaniamy do siebie, żeby powiedzieć o wszystkich swoich przeżyciach, ale gdzieś mamy się z tyłu głowy i ciągle w sercu na uwadze, są dla mnie niesamowite, ponieważ jesteś obecna w moim życiu nieustannie, ponieważ zaczynałaś moje wszystkie sytuacje moich fantastycznych sukcesów, moich porażek, moich miłości, moich rozstań, moich podróży i we wszystkim byłaś obecna. Także to jest niesamowite spotykać się z kimś, kto prowadzi z tobą wywiad, a tak naprawdę istnieje w twoim życiu i wie dużo i cię wyczuwa, prawda, że nie jestem dla ciebie po prostu czystą kartką.
Tak, i jeszcze chcę tobie, Małgosiu, przypomnieć, a państwu mam nadzieję, że nie zanudzę, że taką właściwie moją pierwszą pracą, którą po studiach miałam, to dzięki Małgosi. Małgosia produkowała wtedy film we Wrocławiu i ja pracowałam jako asystent reżysera. To była moja taka pierwsza praca przez 7-8 miesięcy. Małgosia, tam produkowałaś to i grałaś też królową, prawda?
Tak.
I miałyśmy zawsze, prosiłaś, żeby w hotelu, w którym mieszkałyśmy, na ostatnim piętrze, ostatnie drzwi pod już tym korytarzem, myśmy one mieście te drzwi tylko tam na noc zamykałyśmy, bo kiedy byłyśmy, to cały czas prowadziłyśmy rozmowy i to był taki nasz mały apartament, chociaż podzielony korytarzem.
Ale to wiesz, było w ogóle cudowne wspomnienie, bo jesteś osobą, która jest fantastycznie wykształcona, otwarta, entuzjastka, pełna energii. No idealnie trafiłaś w taką przygodę międzynarodową od razu. Tak. To jest bardzo ważne, wolną od jakichkolwiek komentarzy, polityki. Wszyscy byli zachwyceni, że tam jesteś. Ale dla mnie, wiesz, taki detal był zabawny, bo dla mnie byłaś nieustannie elegancką, niezwykle panią, dziewczyną z dobrego domu, zadbaną, uczesaną, paznokcie zrobione, fantastycznie ubrana i tak dalej. Nagle dostałaś się do ekipy filmowej, gdzie po prostu tłusty włos, gumka na głowie, pazury pourywane, zero makijażu i jakieś ubranko i pędzisz, jak rozumiesz, dziki koń. Ja umierałam ze śmiechu i pamiętam, że komentowaliśmy, jak długo ona wytrzyma po prostu. To nie jest elegancka praca, to jest praca dzikiego po prostu konia zaprzęgniętego do dzikiego, rozumiesz, wozu. I tak to już było. I dałaś radę.
Dałam radę, ale też dzięki też wsparciu wielu osób. Oczywiście przytyłam wtedy strasznie. Obie tyłyśmy, ponieważ...
Jadłyśmy byle co na kolanie.
Tak, byle co na kolanie i czasami, jak to w filmie bywa, że się bardzo długo czeka i w związku z tym z nudów te wielkie takie kajzery z żółtym serem, popijane herbatą, oczywiście słodzoną, tak. I od czasu do czasu też w hotelu jakieś jedzenie o późnych godzinach wieczornych ze względu na to, że
no,
właśnie
to nie
jakaś była potrzebna, więc nie było to higieniczne. Ja już nie będę mówiła, że państwu ten, ale tak jak mówisz,
o
detalach, tak, o tego i jak to jest, jak się włoży buty o godzinie, nie wiem, 6:30 zimowe buty i przechodzi się do godziny 22 w tych samych butach i co się potem dzieje. Tak, więc, ale to już oszczędzimy Państwu. Małgosiu, ostatni film z tych najnowszych, które oglądałam z Tobą, to jest taki no, chyba przebój Netflixa, bardzo wysokie notowania, które tam widziałam, że są tam 95 czy 6% widzów poleca i są zadowoleni. I Twoja cudowna rola w filmie właśnie no, Gang Zielonej Rękawiczki i Twoja cudowna rola Kingi, osoby, która się nie starzeje, że jest niby starszą panią, natomiast w stosunku nawet do swoich koleżanek, które też są bardzo żywotne, ale ty tam palisz, pijesz, uwodzisz, randkujesz, więc taki żywioł. Chyba się bardzo dobrze czułaś w tej
to
roli.
To była rola absolutnie dla mnie. No. Ja mimo, że startowałam do innej roli, do roli, którą gra Anka Romantowska. Aha. I przyszłam, pamiętam, ubrana na ten casting, przyszłam ubrana w
hinduskie sukienki, jakieś tak, takie hinduskie. Ta ezoterycznie miałaś wyglądać.
Orina Krajewska zawlokła mnie do siebie, do domu, do szafy mamy Małgosi.
Trzeba powiedzieć Małgosi, córka Małgosi Branek, Braunek. Małgosi Braunek. Tak, przepiękna dziewczyna, też aktorka.
No, bajeczna. I Małgosia Braunek miała całą szafę cudownych indyjskich sukienek. No i właśnie ja w taką indyjską sukienkę Małgosi Braunek się wcisnęłam i poszłam na ten casting naprawdę ubrana wyjątkowo. I jednak nie znaczy wszystko było fantastycznie, ja byłam pięknie ubrana, umalowana i tak dalej i wydawało mi się, że rola świetna, ale jednak chyba mój temperament przekonał ich do innej roli i za tydzień poproszono mnie, żebym zagrała właśnie tą rolę Alicji. I przyszłam z kolei oczywiście ubrana jeszcze inaczej, w wielkich szpilkach, w krótkiej spódnicy, z wielkim dekoltem, paląca papierosa, chociaż nie palę, nie piję prawie, prawda? Natomiast tańczę i na pewno jestem energiczna, więc to było tak fajnie. Proszę ciebie, rola absolutnie. Ja byłam tak radosna.
No, wyobrażam się grając. I czuję się tak.
My zresztą wszystkie tak się ze sobą fantastycznie czułyśmy, co widać na ekranie.
Tak.
Że naprawdę to jest trójka świetnie dobranych aktorek, a tak czasami sobie wyobrażam, że na przykład gdyby w tej naszej trójce była jedna makolągwa, jakaś taka nudziara, która tak jest cały czas narzekająca, nie podoba jej się, nie ma siły, nie chce, no to po prostu zupełnie inaczej by to wyglądało. Nie dałoby się robić tego serialu. Natomiast nasza trójca jest po prostu ekipą niesamowitą.
No, z Anią Romantowską.
Po latach się spotkałeś.
Tak, bo pracowałyście też Matki, żony i kochanki. Tam twoja rola była zupełnie inna. Tam byłaś smutną, pokorną, zdradzaną kobietą, tak, pielęgniarką, tak, trochę tak, spracowaną. Więc ja tam ciebie też obserwowałam.
Gdzie wymyśliłam całą postać tak sama, ponieważ ona była tak napisana dość lekko. Mhm. I po prostu... Pomyślałam sobie, ja ją wymyślę, ja ją napiszę, ja ją zrobię, ja zrobię charakteryzację, ja się ubiorę i kiedy przyszłam właśnie na Pragę, pojechałam do jakiejś fryzjerki, w PD-cie nawet nikt nie wie z młodych ludzi, co to jest, ale to były takie osiedlowe sklepy odzieżowe, ubrałam się w szare, znaczy w takie rzeczy, które Małgosia Potocka nigdy w życiu by nie założyła na siebie i weszłam na plan i wszyscy padli ze śmiechu i wiedziałam, że to jest ta rola.
Aha. No a powiedz, jak to jest właśnie, kiedy ty jesteś osobą, oprócz tego, że jesteś aktorką, jesteś reżyserem. Jak u ciebie jest, kiedy ty właśnie masz jakąś rolę, dostajesz? Na ile też jeszcze ze swoim temperamentem ty potrafisz właśnie wymyślić tę rolę, ale na przykład czy potrafisz się podporządkować, że sobie powie nie. Pani Małgosiu albo Małgosiu, nie, ja to widzę inaczej. I co wtedy?
Nie, to znaczy, wiesz, mam doskonale opanowaną sytuację aktor-reżyser. I kiedy jestem aktorką, jestem aktorką. Mhm. Mogę podrzucić coś reżyserowi, bo ja sobie zdaję sprawę, że czasami reżyser na planie, kiedy ma kilku aktorów, kiedy się po prostu ustawia sceny, że fajnie jest, jak jest aktor świadomy, tak? Że ja wiem na przykład, a może bym jeszcze zaszła od tamtej strony i byśmy zrobili zbliżenie, jak ja tutaj idę. Mówię, o kurczę, świetnie to skleję. Mhm. I on się wtedy cieszy, ale nie wchodzę w jakąś sytuację narzucania, wymyślania scen albo dyskusji, no to proszę mi tutaj wytłumaczyć, co pan myśli o tym, czy ja tutaj jestem taka, czy siaka, czy obaka, bo po prostu to by wykończyło każdego reżysera. Zresztą ja jako reżyser miałam też tak parę sytuacji na planie, że ktoś mi nagle coś opowiada i ja mówię, że te opowieści, te wszystkie pomysły to dobrze by były, kiedy zaczynaliśmy produkcję, a teraz jestem ja na planie i słuchajcie, skupmy się, ja decyduję, bo inaczej ten film nie tak będzie zrobiony. W związku z czym zdaję sobie sprawę, żeby nie robić takich popisów, bo to jest ku niczemu. Natomiast na pewno mam ogromny smak wymyślania swojej roli i proponowania różnego rodzaju wariantów, na przykład sceny, prawda, czy zachowania.
I wiesz co, i obejrzałam, i też proszę Państwa, obejrzałam też filmy, które kiedyś już widziałam. No oczywiście już nie musiałam oglądać Hubala, bo no tak, to już nie tak
wryte w nasze chyba.
Wryte, tak. Ale pomyślałam sobie, że rzeczywiście nawet nigdy nie rozmawialiśmy, że ten Hubal, on został tak bardzo zapamiętany. Natomiast twoja rola Julki w filmie Legenda.
Tak, tak, tak.
Sławomira Chęcińskiego, jeszcze chyba to było przed samymi swoimi, prawda? Bo to chyba 70. rok. I ten film ma jakiś teraz... Bo ja myślę, że on też trochę tak zniknął, że on był bardzo rosyjski czy radziecki.
Tak,
pewne sceny, prawda? Te brzozy, biegnięcie przez las, dziewczyna z chustką, która jej się odbywa, potem też kwitnący sad, strzały, nie będziemy mówić, ale jako bardzo młoda dziewczyna zagrałaś tam główną rolę kobiecą.
No myśmy to grali w ogóle i w Polsce oczywiście. Chęciński był reżyserem. Kosarewicz był scenografem. Cudowny, fantastyczny, w ogóle grupa i ekipa polsko, wtedy rosyjska była,
polsko, tak, radziecka.
Radziecka wtedy, tak, prawda? Myśmy to też kręcili w Mosfilmie. Mhm. Bardzo długo wtedy się kręciło filmy miesiącami, więc ja mieszkałam w Moskwie. Jarosław Dąbrowski to był jeden film, ten film był Legenda kolejny, więc wszystko razem to ja w tej Moskwie ze 2 lata mieszkałam, więc się oczywiście nauczyłam nie tylko języka, prawda, nauczyłam się pić spirytus. Bondarczuk mnie uraczył, powiedział, z nikim, nikt cię tak nie nauczy jak ja. No i sławny reżyser Bondarczuk. I wydaje mi się, że poznałam literaturę, poznałam, wiesz, masę takich ciekawych rzeczy, które po prostu, ciekawych jakby aspektów innego narodu, który w jakiś sposób wtedy był nam bliski, teraz jest nam daleki. No i nagle poczułam, że straciłam tych wszystkich znajomych, no bo takie czasy nastąpiły, że muszę ci powiedzieć, że nawet byłam zasmucona niezwykle, bo wydawało mi się, że światli ludzie w Rosji jakby wiedzą, że się po prostu dzieje zło, że dzieje się zło. I do wielu swoich przyjaciół napisałam, takich można powiedzieć bardzo bliskich memu sercu, i wyobraź sobie, że dostałam odpowiedź: Małgosiu, nie ucz nas naszej historii, skup się na swojej. I było to dla mnie szokiem.
No to co mówisz, to kiedy gościem na tej naszym był Daniel Obrzyński, to on mówił nam właśnie o też podobnych doświadczeniach z tymi osobami, z którymi też był zaprzyjaźniony. No
bardzo przez lata.
Przecież on tam z Michałkowem, tak, z Konczałowskim. Tak,
to z Konczałowskim, z Michałkowem, z tymi wszystkimi, wiesz, rosyjskimi, radzieckimi wtedy jeszcze reżyserami, literatami. No takie były czasy. Mhm.
Ale film Legenda, wiesz, o czym chciałam powiedzieć, że...
Przepraszam, że z tej Legendy tak wyjechałam.
Bardzo ale dobrze, nie, bardzo dobrze. No jest,
jechaliśmy do Mosfilmu, no to tak się stało.
Ale wiesz co, chciałam zapytać ciebie, jak... Bo miałaś wtedy, byłaś nastolatką wtedy, prawda?
Tak, 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 tak.
17 lat. Oczywiście całe twoje życie było życiem blisko filmu. Pierwsza rola to już w awanturze o Basie. W związku z twoim tatą, scenografem, to było wszystko Łódź, to więc tak, ty byłaś przesiąknięta filmem, to był twój świat. Ale pomyślałam sobie, że wiesz, zagranie swojej śmierci dla 17-letniej dziewczyny, no, pamiętasz to doświadczenie? Co tym?
Jest to poruszające zawsze, nawet jeżeli to jest zabawa w klasy i zabawa, wiesz, w aktorstwo, przecież my się jako dzieci bawimy w teatrzyki w domu,
tak,
a kiedy jesteśmy dorośli, jesteśmy aktorami czy reżyserami, to są te same teatrzyki, tylko że
Na większą skalę.
Większego na większą skalę. I takie same też przeżycia. Mnie się wydaje, że w ogóle ten czas bycia tam, dojrzewania, wagi sprawy, prawda, to dużo wzbudzało emocje.
To jest to film wojenny, proszę Państwa.
Tak, to jest film wojenny, w którym ja jestem postrzelona i tam umieram. I taką scenę tej śmierci gra się kilkakrotnie, prawda, do ujęcia, więc...
I ona najpierw jest skupiona na twojej twarzy, bo jeszcze widz najpierw nie wie. Ty biegniesz roześmiana przez kwitnący sad i nagle się zatrzymujesz, słyszymy coś, że coś rzeczywiście strzeliło, ale nie widać. I dopiero potem po twojej twarzy i potem kamera zjeżdża,
zagranie tego jest,
tak,
wymaga... No. Wymaga
zaskoczenia właśnie.
Tak.
To takie zaskoczenie z tej radości, która przychodzi.
Tam jest ta sytuacja zdziwienia, że ja umieram, mm-hmm. tak, że po prostu koniec. Tak.
No.
Ciężka sprawa.
Przejmujące właśnie, ale też ja nie wiem, dlaczego tak było, że dzisiaj aktorzy mówią najczęściej swoim głosem, nawet ci amatorzy, a kiedyś, bo też patrzyłam, bo tam chyba nie mówiłaś, ktoś podkładał chyba twój głos i jeszcze też taki film, który ogląda w reżyserii pana Ryszarda Filipskiego, Orzeł czy Reszka, gdzie grasz sekretarkę w CIA i tak dalej. I też wydaje mi się, że mówisz
nie
swoim głosem. Swoim, tylko tak...
Mówię swoim głosem, słuchaj, tylko tamte czasy to były postsynchrony. I teraz nagrywamy głos nasz po prostu z małego mikrofonu, z mikroportu. On jest autentyczny. Natomiast w momencie, kiedy my w skończonym filmie wchodzimy do studia, nagrywamy na taśmę, która jest przetwarzana, ustawiana kilkakrotnie, ten głos staje się troszkę obcy.
No właśnie, niestety, bo tam miałem to, chyba mówię tak, Małgosia...
Na przykład może... kapitana Klosa oglądam i wszystkie głosy znam, a nikt tam nie mówi swoim, a to byli... Jak to?
No tak. Kiedy przychodzą tutaj do nas do programu różni goście, aktorzy i ci aktorzy taki właśnie po szkole teatralnej, czy też z dużym doświadczeniem, to zdarza się to, że troszkę narzekają na to, że pracują z młodymi ludźmi, którzy są amatorami i trochę jest taki wydźwięk tego, że oni no, nie mają jakiejś pokory, bo ja się
też,
tak, ja się pytałam, mówię, no a jak no, się radzą się was na przykład, ale że no, rzadko. I no, widziałam, że też w bardzo bliskich jesteś komitywie, że tak powiem, z braćmi Mroczkami.
Słuchaj, no oni...
Tylko, że oni mają już doświadczenie długie, ocholetnie.
Oni grają właśnie, ja ich nie znałam. Mhm. Ja poznałam ich teraz, kiedy oni grali w gangu Zielone Rękawiczki. Tak. No idealnie się wpisali z tymi
tak.
nieruchomymi twarzami.
Tak.
W tych, proszę ciebie...
Jak bliźniacy od kantora.
Idealnie, po prostu coś niesamowitego. I nagle zobaczyłam, że oni się nadają do komedii. Oni byli w jakimś serialu, obsadzeni owszem, no bo są podobni do siebie, ale wydaje mi się, że nie byli poprowadzeni na tyle żartobliwie, żeby mogli jakby to użyć. I teraz dopiero w tym zobaczyłam, jak potrafią być zabawni.
Jeszcze w filmie Ksawerego Żułaskiego...
Nie widziałam tego.
Nie widziałaś tego i tam też grają.
Też grają?
Tak. Aha. I tak, i to jest, to nie jest film komedia,
Ja ci powiem, że... Znaczy nie narzekam na młodych ludzi, dlatego że to by było idiotyczne, ponieważ wszyscy starsi zawsze na tych młodych narzekają, że to jest inna epoka. No jest inna epoka, bądźmy otwarci, mają swój świat, tworzą swój świat. Dla nas on jest być może zupełnie inny. Nasze porozumienie na przykład było zawsze takie, że rozmawiamy ze sobą o swojej obecności, że mówimy ważne rzeczy w obecności. Oni potrafią o swojej miłości i rozstaniu po prostu poinformować się przez Facebooka, tak? Mhm. Opisują swoje rzeczy, swoje historie na Instagramie i tak dalej. Jakby mają wiele takich historii bardzo publicznych, co nas też dziwi. Dziwi mnie bardzo wiele rzeczy, ale wiesz, najbardziej mnie zdziwiło to, że będąc zaproszona na egzaminy reżyserii do Łódzkiej Szkoły Filmowej, to było parę lat temu.
Żebyś była w komisji, tak?
Żeby była w komisji. Wyobraź sobie, że No, przyszło trochę młodych ludzi. Jak ja zdawałam na reżyserię w szkole filmowej, to musiałam mieć skończony jakiś fakultet. To miałam skończone aktorstwo.
To było podyplomowe studia wtedy.
To były podyplomowe. Teraz już nie jest to konieczne i idziesz po maturze. Człowiek po maturze nie jest człowiekiem dojrzałym, jeszcze nie wszystko wie, więc te rozmowy z reżyserami, którzy potem mają kształtować jakieś historie, jakiś świat, jakąś propozycję dla ludzi, no nie są takie oczywiste. I pamiętam, że taki chłopak, którego pytałam, zapytałam go, no co by powiedział o czarnej fali kina francuskiego. No on w ogóle nie wiedział, o czym ja mówię. No to tam zapytałam jeszcze o różne rzeczy, też nie wiedział. I powiedziałam, no to może o kinie polskim, tak? O czasie lat tam 60., 70. i tak dalej. Też nie wiedział. Ja mówię, proszę pana, no nie zna pan historii kina, czyli pan jako reżyser, co pan chce powiedzieć? Od czego pan chce zacząć opowiadać swoją historię? A on mówi, że a mnie to w ogóle nie interesuje. Ja chcę robić swoje rzeczy. Ja tam to odrzucam. Ja mówię, ale czy pan wie, co pan odrzuca?
No.
Czy pan musi wiedzieć, co pan odrzuca, żeby robić swoje? No więc takie rozmowy są bardzo ciężkie.
Dostał się?
Nie dostał się, bo tam jeszcze gorzej brnął. Ale jest coś takiego, że wyczuwam czasami tą arogancję, ale spotykam na swojej drodze niezwykłych młodych ludzi, którzy głęboko myślą, wspaniale się rozwijają, uczą się, mają głód wiedzy, nie lekceważą relacji młody-stary, ale powiem ci, że to tutaj u nas w kraju jest coś takiego, że często wchodzę do jakichś firm, do jakichś przedsiębiorstw i widzę młodego dyrektora, który rzeczywiście lekceważy wszystkich, ale na świecie jest, zauważyłam, czy w Niemczech, czy w Ameryce, no bo z tymi krajami dość mam dość dużo do czynienia, zauważam tandemy, jest stary i młody. I to jest fantastyczne, bo oni się tak świetnie uzupełniają, że młody z tą swoją świeżością i otwartością, stary z tą swoją doświadczeniem i umiejętnością ostrzegania, gdzie będą tak. Mielizny, gdzie trzeba uważać. To są najlepsze formuły zarządzania, nie wiem, czy firmami, czy przedsiębiorstwami, czy spółkami i tak dalej.
Czyli można, można, tak?
Można, można. To znaczy ja, tak myślę, to... ja myślę, że wiesz, no oczywiście w sztuce nie ma wieku. Sztuka jest luksusem niesamowitym, bycie artystą, że nie masz sytuacji emerytury, że nie masz sytuacji, że coś musi się skończyć, że cały czas wszystko jest przed tobą, jeżeli masz tylko inwencję i energię. To jest taki luksus bycia artystą. Natomiast jest to niedoceniane w naszym społeczeństwie bardzo, że te dojrzali ludzie często nie mogą znaleźć pracy, kiedy się idealnie nadają na właśnie tandemy z młodymi ludźmi, bo wtedy są po prostu jak rakiety, oni prują tak. Do przodu. No jeszcze tej wyobraźni nie ma, mam nadzieję, że to się pojawi.
Ale chyba też pojawiło się to, o czym mówiło się przez wiele lat, że no właściwie aktorki, no, głównie amantki, ale że w pewnym wieku po prostu przestają grać albo tylko grają właśnie jakieś ciocie, babcie i tak dalej.
Pewnego dnia się gra ciocie i pewnego dnia się gra babcie, ale u nas...
Ale wydaje mi się, że się to zmienia i na świecie się to zmienia i u nas też.
Na świecie się zmieniło dawno i wszystkie te aktorki, Mary Streep i Susan Sarandon i wszystkie, one grają cały czas, nieustannie grają, bo są fascynujące i są przykładem dla dojrzałych też kobiet, jak można myśleć, dbać, jak czerpać energię, jak przewalczać swoje jakieś takie słabości. A u nas było przez lata tak, że matka miała 20 parę lat, babka miała 30, a 40 lat to miałaś scenę, że leżysz w trumnie. W związku z czym, proszę ciebie, teraz to się na szczęście fantastycznie zmienia, nawet po naszym gangu Zielone Rękawiczki widać po prostu tą energię dojrzałości. Ale powiem ci, że ten serial, tak jak i inne tego rodzaju seriale, pod płaszczykiem niby komedyjki, niby coś tam kryminału, niby żartu i tak dalej, przemycają niesamowite, głębokie wartości, nadziei na miłość, nadziei na jakiekolwiek działania, nadziei, że nic się nie kończy, że jeżeli ty zdecydujesz w swojej głowie, że coś zaczynasz, to masz nowy, fantastyczny początek i fantastyczne wezwanie. I ja jestem akurat przykładem takiej osoby, która parę razy wydawało mi się, że jednak...
Koniec,
tak? Najlepsza jest moja córka, zresztą obie, i Matylda, którą znasz, i Weronika, którą znasz. One są obie niesamowite w dyscyplinowaniu swojej matki. Każda ma swoją metodę na mnie. Matyldy to się trochę boję, ale Weronika, do której dzwonię i na przykład tam narzekam i tak dalej, to Weronika jako coach natychmiast mnie ustawia, podnosi na duchu i wiesz, po prostu jest takim... naprawdę człowiekiem, który pomaga mi rozwiązywać wszystkie problemy teraz, jakie mam. Dosłownie wszystkie.
No to pozazdrościć. Mój jeszcze jest za młody. Chyba i też nie wiem, czy bym miał coachowo. No, zobaczymy.
No właśnie, trzeba się ich pytać. Po prostu trzeba, co byś zrobił. Wiesz, to jest na tej zasadzie, że chłopak do mnie jakby nie dzwonił, to pamiętam, kiedyś była taka: nie dzwoni, co mam zrobić? A Wera prosty mi miała chyba 16 lat. Zadzwoń do niego. Wiesz, jak teraz mam sytuacje jakieś kłopotliwe w teatrze, że się z kimś nie mogę porozumieć, uważam, że ktoś czegoś nie dopełnił, ktoś czegoś nie zrozumiał i tak dalej, to Matylda czy Weronika mówią mi tak samo. Chciałaś być dyrektorem? To teraz słuchaj, jakie są rozwiązania. To. Komunikacja, rozmowa, tłumaczenie. Ludzie zawsze budują sobie jakieś fabuły, ponieważ nie mają informacji. I budują te fabuły sami. W momencie, kiedy usiądziesz z nimi i powiesz... jak wygląda rzeczywistość,
to zaczynają
nagle rozumieć. Mm-hmm.
A jak z miłością?
Miłość? Miłość? Właśnie widzisz, ten serial fantastycznie opowiada o tym, że na miłość nigdy nie jest za późno, że miłość zawsze się pojawi i zawsze przyjdzie. I ja ci powiem, że ja w to wierzę, że ona przyjdzie.
To pozazdrościć, bo ja
pozazdrościć, bo ja już
tak myślę, że...
Ale słuchaj, jeżeli ja parę lat temu byłam po stronie i no już wszystko jedno, kto z kim i tak dalej, ale kiedy zobaczyłam, że taka właśnie 70-paroletnia, niesamowita zupełnie kobieta poznała przez internet, proszę ciebie, partnera swego życia, wzięli ślub i żyją jak po prostu, jak szaleni, jeżdżą po całym świecie, kochają się na zabój. Patrzyłam na nich tak się przyglądając i tak myślałam, coś, niech przyjdzie to do mnie.
Jakaś szeptucha, to może Ania Romantowska po tej roli ezoterycznej.
Ezoterycznej, właśnie tak. Ona powinna takie czary mary.
Tak, robić.
Wiesz, że fascynuje mnie Ania i fascynuje mnie Magdalena Kuta, w której jestem totalnie właśnie zakochana, bo jest niezwykłą osobą, ale jak były matki, żony i kochanki, ja się Ani Romantowskiej, ja byłam w złym czasie wtedy.
No
wiesz,
tak,
to były rozstania, to były kłopoty i tak dalej. Ja byłam w złym absolutnie stanie psychicznym i się nie przyjrzałam Ani Romantowskiej. Jak jest to fascynująca osoba. A teraz spędzałyśmy naprawdę dużo czasu razem. I powiem ci, że to jest luksus rozmowy z nią, przebywania. No, naprawdę jest niezwykłą zupełnie osobą i fajną przyjaciółką.
Mam nadzieję, że przyjdzie do nas tutaj do programu. Koniecznie. Też Anię znam od wielu lat. Oczywiście nie tak blisko jak z tobą.
To poczucie humoru,
tak,
które Ania ma, to jest niezwykłe. Nie. O, najlepsze powiedzenie na planie to było, jak operator, wiesz, robi takie zbliżenie nam, a Ania Romantowska siedzi mi tak. Jakbym wiedziała, że będę miała takie zbliżenie dzisiaj, to bym rok temu umarła. Zmarła w zeszłym roku, wiesz. Po prostu jej wejścia i dowcipy są najlepsze na świecie.
Nie, no rzeczywiście myślę, że jednak bardzo dobrze, że to castingowo tak się odbyło, że tak. Każda z was ma tą zupełnie inną rolę, ale rzeczywiście ma się wrażenie, że to jakby role wymarzone.
Wiesz, ja nie palę papierosów, więc słuchaj, ja tam na planie paląc 40 papierosów dziennie, oczywiście nie bez nikotyny, to i tak byłam tak przytruta, że schodziłam z planu po prostu, wiesz, jakbym napaliła się jakiejś gazi czy czegoś, bo nieprzytomna.
No wyobrażam sobie, bo rzeczywiście tam jest papieros od papierosa zapalany tak w tym filmie. A powiedz, jakieś plany, jakaś plany, jakieś kontynuacje tej zielonej rękawiczki?
Wszyscy czekamy,
no właśnie.
Wierzymy, że po takim zwycięstwie musi się coś wydarzyć.
Ja jeszcze nie oglądałam ostatniego odcinka, żeby wiedzieć, czy też się tak kończy w taki sposób.
Nie, kończy się zawsze otwarte, żebyśmy miały szansę. Tak.
Więc tak, no więc myślę, że byłoby dobrze.
Było to dobrze.
Może jeszcze
nie, to dla nas, ale myślę, że też przygoda to jest też fajne dla widzów, prawda, że, tak. Że mają takie bohaterki, które jednak przynoszą im frajdę, nadzieję.
Aha. Ja bardzo Państwu polecam ten film, ale powiem Państwu i Tobie, Małgosiu, że ja troszkę niechętnie podchodziłam do tego filmu. Dopiero jak się umówiłyśmy, to powiedziałam, dobra, aha, dobra, zobaczę.
Zerknę.
Bo jakoś mi się wydawało, że ja już jakoś wszystko wiem i że taka będzie komedia i takie czyste szepanie i takie to i takie.
Co mnie to obchodzi, tak?
Znaczy, ja. Nawet nie, no, że jakoś wiem, co tam będzie. A jednocześnie oglądając i właśnie no, dzięki waszej grze aktorskiej, ale też innym osobom, ale też, że jest to takie podwójnie zapętlone, bo to jest jakby farsa też troszkę z komedii, więc to jest podwójnie jakby śmieszne, więc to mi się tam podobało, pokazywane jakieś takie klisze, czyli na przykład jak idziecie na basen takie i tam w zwolnionym tempie, no i to jest jakby trochę parodystyczne w stosunku do innych filmów. I
przychodzi,
tak, i nagle stajecie nad tym pustym basenem. To bardzo właśnie zabawne, ale tak przepiękne wnętrze, nie wiem, gdzie to był ten dom, to coś niezwykłego.
Ten scenograf i to wnętrze.
Kostiumy też.
I te niesamowite właśnie kostiumy i tak dalej, to powiem Ci, że to wszystko było robione w takiej willi w Konstancinie. Myśmy wynajęli willę jakiegoś byłego, proszę Ciebie, prezesa Orlenu, który uciekł i zmalwersował jakieś dzikie pieniądze i jest poszukiwany listem gończym. I ten jego dom był do sprzedania, to willa, w której jest basen, w której jest sala, proszę Ciebie, widowiskowa.
On jest piękny przez to, że nie jest odnowiony, więc właśnie, że taki trochę jest...
Tak.
To przez to zapuszczenie on jest taki piękny.
Zapuścili. Ale myśmy troszeczkę
zapuścili. Słuchaj, więc on nie jest w ogóle nowogacki, prawda? Więc...
Nie. W ogóle koncepcja cała scenograficzna była na to taka, żeby tam zgromadzić najfajniejsze gadżety w ogóle z kilku epok, żeby on był taki kultowy. Żeby
no tak,
takie,
tak. Eklektyzm, tak, jak powinien być dom wyglądać, prawdziwy, tak.
Wiesz, tak, żeby to wyglądało w ten sposób, przepięknym smakiem, niesamowicie zrobione, scenograficznie po prostu. A dla nas była ogromna wygoda, że jechaliśmy w jedno miejsce, gdzie rozbiliśmy taki cygański, wiesz, tabor się pojawił, pełen przyczep, pełen kamperów i tak dalej. No i tam codziennie rano przyjeżdżaliśmy i tak trwało to przez 4 miesiące. Mieliśmy swoje, nie lataliśmy, jak czasami jest w serialach, że się biega po całym mieście za miastem, tu za miastem, tam, a tu w mieście. Czasu na dojazdy się traci masę, a tutaj był luksus, że jednak mieliśmy jedno miejsce. Zobaczymy, co będzie w przyszłości.
No tak, bo to już myślę, że to już kolejna część powinna się też w jakimś bardzo interesującym miejscu.
Wiesz, to zawsze jest owiane tajemnicą, wszyscy czekają do ostatniej chwili, my zawsze, wiesz, gotowe.
Dobra, miejsce najważniejsze, żeby była ta sama obsada, to rzeczywiście to wypaliło.
A czy zauważyłaś, że w tym serialu są najlepsi aktorzy polscy, że graje tam plejada gwiazd?
Tak, jak najbardziej.
Plejada niesamowitych gwiazd, które po prostu, wiesz, to też jest walor, że to jest w pewien sposób grany na najwyższym poziomie.
Tak.
Tam nie ma sytuacji, przypadków, jakieś amatorszczyzny i tak dalej.
Tak, pan Wardyn, który właśnie takim prostym językiem mówi, takiego prostego człowieka, mężczyzny, który chciał z żoną jechać dookoła świata, no i się nie udało i tam z tą starą psinką
siedzi,
tak, więc już nie chcę Państwu więcej zdradzać, ale myślę, że warto ten film
zerknąć,
zobaczyć. Jest to bardziej film, myślę, że dla kobiet, tak, ale to nic z tym złego. A jakieś inne plany, Małgosiu? Wiem, że jeździsz po świecie na wystawy, coś organizujesz.
Słuchaj, oczywiście, że na pierwszym miejscu jest teatr w tej chwili. Teatr Powszechny w Radomiu. Jeszcze tam jestem dyrektorem i jeszcze pełna zapału na najbliższy festiwal gombrowiczowski, który będzie za rok, który już zaczęłam przygotowywać, bo to jest długa, wielka operacja. Borykamy się oczywiście, tak jak wiele instytucji kultury, z niedoborem finansowym, z brakiem wystarczającej ilości pieniędzy na wszystko, tak? Więc pewnych rzeczy musieliśmy zrezygnować i mnie serce krwawi, no ale taka jest rzeczywistość. Natomiast równolegle Marika Kuźmicz wynalazła moje prace fotograficzne z lat 80., moje kolaże i zrobiła fantastyczną wystawę w Bydgoszczy. A teraz robi w Artonie w lipcu. Zapraszam wszystkich do w Warszawie, do Galerii Arton. 17 otwieramy kolejną moją wystawę. No i oczywiście w międzyczasie robię nowe prace, które mam nadzieję jesienią pojawią się w innej galerii.
Ale czyli fotografujesz cały czas?
To są fotografie, kolaże, to są takie koncepcje abstrakcyjne często, ale też korzystam troszeczkę ze swojego wizerunku, bo na przykład mam teraz taką akcję, przeprowadzam, nawet dobrze, że jesteśmy tutaj i mówimy o tym, że zwracam się do ludzi, aby ci, którzy zrobili na przestrzeni naprawdę 40 lat zdjęcia ze mną, te selfie. Teraz robimy to aparatem, teraz robimy
komórką,
to telefonem.
Tak.
Ale kiedyś robiło się aparatami, że stawałam z daną osobą, mamusia albo ciocia robiła zdjęcie. Jeżeli te zdjęcie gdzieś macie, to bardzo was proszę, przyślijcie do mnie na Messengera czy Facebooka, napiszcie kto, kim jesteście, bo ja z tego chcę zrobić wielką wystawę takich właśnie o ludzkiej energii, bo to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy Andy Warhol się fotografował z prezydentami. Tutaj jest sytuacja zupełnie inna. To ludzie chcą się sfotografować ze mną. Ja jestem tą energią, ja jestem tą potrzebną osobą, ja jestem tą chcianą osobą i między nami wytwarza się niesamowita więź, że ja przez tą chwilę z tą osobą przeżywam ten moment, tak? Wspólnego bycia, wspólnego fotografowania się. I to jest takie krótkie święto. Ta osoba z tym zdjęciem żyje. Dorasta, gdzieś je ma w szufladzie, może w komputerze. I ja proszę właśnie wszystkich o to, żeby mi te zdjęcia przesyłali.
Proszę
zbieram,
państwa.
Tak, proszę państwa. Zbieram i przygotuję wielką wystawę Sfotografuj się ze mną.
Ale kiedy mówisz właśnie o tych 40 latach, zobacz jak i to twoje amplua, to się kiedyś mówiło, jak ono się zmieniło, że właśnie to była taka dziewczyna, byłaś taką trochę wiejską, wojenną dziewczyną,
tak.
Artyzancką, prawda?
Tak, tak.
Ania Demna była intelektualistką.
Ja byłam...
a sami swoi i oni ma obcych, no to nie, Ania Pawliaczka to chyba
nie bardzo. Nie do końca, tak.
Ale rzeczywiście ty byłaś tak obsadzana w jakichś tych właśnie, że to tak batalistycznie.
Tak, i płakałam. Dużo na ekranie mam scen wzruszających.
Oca, pokończę.
Albo żołnierka z Hubami.
Ale żołnierka, ale też pomyślałam sobie, że może też dla niektórych z naszych widzów, bardziej interesujących się polityką i skoro tak wspomniałaś tamte czasy, to też taka filmowa przygoda, ale też na ile też to się wiązało z jakimś, to jednak był i pan Bogdan Poręba i Ryszard Filipski, czyli Stowarzyszenie Grunwald. To kto nie wie, to sobie poczyta, wygoogluje. Jakoś ty poznałaś ich i oni tak się jakoś, bo tak...
Ja też było 16 lat.
No. To pasowałaś
im. To mi złamało życie.
O masz.
Tak, dlatego, że wiesz, ja w politykę wtedy nie byłam zupełnie wkręcona.
Tak.
Ja pamiętam, że Ryszard Filipski zaproponował mi granie w jakimś swoim monodramie i kiedy mój tata przeczytał ten monodram, powiedział, musisz pójść i odmówić. Nie możesz się pakować w ogóle w tego rodzaju tematy. Ja pamiętam, że ja wtedy odmówiłam Filipskiemu, który mnie właśnie wyrzucił z teatru i tak nasza znajomość się skończyła raz na zawsze. Ale ja nie wchodziłam w ogóle w ten temat. Natomiast pamiętam, że Andrzej Wajda miał do mnie o to duże pretensje. I prawdopodobnie,
że u nich grałaś, tak?
Że u nich zagrałam i że jakby pewnie też nie zrozumiał tego, że ja byłam dziewczyną, która
tak.
Nie wiedziała o tych ich walkach, o tych ich po prostu politycznych...
Tym bardziej, że w tych filmach oczywiście jak się wie, to można się czegoś dopatrzyć, ale tak naprawdę to nie, więc
no, ale
to były fajne role.
Dlatego
typu,
potem nie zagrałam u Wajdy, ponieważ miał do mnie jakiś żal. Potem później...
No zagrałaś się w tym... No panna nikt nie, no ale ojej.
No nie, no wszystko
na sprzedaż,
ale przed Hubalem. To było przed Hubalem.
Przed Hubalem, tak, oczywiście. Tak, mi się jakoś wydawało, tak. Czyli tam...
I się zanosiło, że będzie no tak, zawsze, a potem się nagle
epizod, przerwało. Ale cudowny, jak jesteś tam z nimi, z tym kokiem, dziewczyna, która jest
na sprzedaż, to też kultowe kino, absolutnie przepiękny.
Tak.
Niesamowity film, który się w ogóle nie zestarzał.
No w sumie
myślę,
tak.
że gdyby Elżbieta Czyżewska wtedy była pokazana w Hollywood czy w Cannes, to by dostała za tą rolę wszystkie możliwe nagrody.
Że też Państwu bardzo serdecznie polecamy. Można ten film obejrzeć. Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy.
Moja ukochana Beata Tyszkiewicz, którą po prostu wielbiłam razem z moim tatą, który ją kochał nad życie i ja też ją kocham nad życie. I niesamowita osobowość, niesamowity człowiek. To wszystko były takie spotkania, kiedy ja miałam naprawdę 14-15 lat i to zaważyło na całym moim życiu przecież. Ja wtedy z nimi byłam bardzo blisko, pod ich skrzydłami, w ich opiece.
A co byś powiedziała właśnie takim osobom, mówimy o tych młodych osobach, które no, bywają czasami aroganckie, dałaś przykład tego, ale są też takie, które dzisiaj się zbyt łatwo można osiągnąć sukces. Co prawda ten sukces najczęściej krótko dosyć trwa, ale można tak bardzo zabłysnąć nagle poprzez różne na przykład, nie wiem, zasięgi facebookowe czy instagramowe. Ale co byś na przykład dziewczynom czy też chłopakom, którzy myślą poważnie o zawodzie aktora, aktorki, reżysera?
No, jeżeli myślą na poważnie...
No.
Bo każdy myśli, że zagram w reklamie, jestem aktorem, zagram w jakimś serialu, jestem aktorem, ale ja jednak skłaniam się do tego, że po to się kończy szkołę teatralną czy szkołę filmową, żeby nauczyć się takiego warsztatu i świadomości swojego talentu. Bo jeżeli jesteś w jakimś serialu, czy jesteś w jakiejś reklamie, to oni zużywają jakiś procent twoich umiejętności. Nagle dostajesz się do szkoły filmowej i tam poprzez kolejne etapy z różnymi reżyserami, z różnymi aktorami, nagle poznajesz, kim jesteś, jakie masz możliwości, jaki masz szeroki wachlarz swojego talentu. No i wydaje mi się, że to jest jedyna droga, że to jest jedyna. Potem jakby tą klasykę, jeżeli chcesz ją odrzucić, to możesz ją odrzucić, ale w momencie, kiedy będziesz amatorem, pewnego dnia już nie wystarczy ci środków, nie wystarczy ci umiejętności, żeby się rozwijać. Stoisz w tym samym miejscu, no bo tak to jest. Także jeżeli poważnie myślisz o aktorze, o zawodzie aktora, który jest niesamowicie upadlającym, niesamowicie ciężkim, pełnym goryczy, bo nie zawsze odnosisz upokorzeń. Sukces i upokorzeń zawodem.
Wstydu.
I też wyrzeczeń, wstydu, no całej masy. To jest bardzo ciężka historia. To jest, wiesz, też świadomość tego, że ja robię takie testy na moich znajomych. Ilu znasz aktorów, nazwisko i twarz? Wydaje się, że znasz wszystkich, ale potem jak masz wymienić, to znasz ich może 5, może 10, no góra 20.
Zresztą ile masz lat i czy pamiętasz jeszcze nazwiska? Ten. Co grał w tym.
Wiesz, ja do dzisiaj rozmawiam z Weroniką, wiesz, no ten blondyn, co tam grał, miał tutaj loczki, taki ma na zakrzywiony nos i tak dalej, coś tam opowiada, może, aha, to ten, tak. No, no więc z nazwiska i z twarzy znasz może 10, może 20. Z twarzy, z wyglądu, z kostiumu, z jakiejś roli znasz może 30. Koniec. A w telewizji gra na przykład ich 500, których ledwo znasz, a w samej Polsce jest 7 czy 8 tysięcy aktorów, których w ogóle nie znasz, a są wspaniali, wybitni, nigdy nie byli w telewizji, nigdy nie byli w serialu, nigdy nie byli w kinie, a są świetni. Ja teraz jako ten dyrektor teatru jeżdżę po różnych premierach i oglądam w różnych teatrach w całej Polsce przedstawienia i natrafiam na tak wspaniałych aktorów, że słuchajcie, mam łzy w oczach, no po prostu fantastycznych, niezwykłych aktorów. I to jest fascynujące.
Bardzo było głośno, teraz już trochę ucichło, ale ten temat czasami powraca. Książka Karoliny Korwin-Piotrowskiej, chyba wszyscy wiedzieli, to był ten taki tytuł. I o tym, jak w szkołach teatralnych przekraczane są granice młodych osób, jak są upokarzane, mobbingowane, molestowane i tak dalej. I różne też osoby u mnie w programie różnie o tym mówią, bo no oczywiście każdy mówi, że no przekraczanie pewnych granic, upokarzanie i tak dalej to jest coś niedobrego, ale na przykład Krystyna Janda, która była i ona opowiadała o swoim, też z książki też znam, jak ona pierwszy raz tam przyszła do szkoły teatralnej, siedział tam chyba pan, znaczy na pewno Aleksander Dembardini i chyba Kazimierz Rudzki i oni kazali jej, żeby ona podnosiła spodnie i pokazywała, jakie ma nogi, żartowali sobie z niej i ona też o tym mówiła, że no, nie, ona nie mówi o tym jako czymś, co ją
upokorzyło,
dotknęło, na całe życie zgaziło. Może też no, tak się jej losy potoczyły, ale może rzeczywiście coś w tym jest, że ten zawód wymaga twardego tyłka i czasami w takim laboratorium, jakim jest szkoła teatralna, gdzie przekroczenie nawet tej granicy, która potem może być... Ciągle sobie to zadaję pytanie i dlatego też zadaję pytanie to moim gościom.
Ja ci powiem, że my tak do końca nie wiemy, gdzie ta granica jest. No. Ponieważ akurat aktorstwo to jest gra na emocjach, gra na przekraczaniu właśnie granic. Mhm. Mówi się, graj bebechami, wywlecz z siebie flaki wszystkie, rozumiesz? Niech się leje krew, płacz i tak dalej.
Albo masz się całować z kimś, to się...
Albo całować masz, prawda? I to jest przekraczanie granic. No jednak jeżeli masz pół dnia płakać i proszę się rozpaczać, czy kogoś dusić i zabijać, czy być gwałconym, czy być całowanym przez osobę, którą nie chcesz, to jednak jest przekraczanie granic. Na tym polega aktorstwo. Ale wyczuwasz doskonale, kiedy są emocje, kiedy grasz, a kiedy jesteś obrażana, kiedy jesteś upadlana, kiedy jesteś poniżana. To jest duża różnica, jeżeli na scenie aktorka słyszy od reżysera, może pani w Supersamie sprzedawać, prawda? Mm-hmm. Bo nie wyszła jej scena. To chyba czujesz, że to nie na tym polega, to nie jest uwaga reżyserska, tylko tak. To jest chamstwo, prawda? Mm-hmm. To, że Kazimierz Kutz przeklinał i rzucał, rozumiesz, mięsem na prawo i lewo, ale go kochałeś, ponieważ był najcudowniejszym człowiekiem na świecie, fantastycznym reżyserem i co ma piernik do wiatraka. W związku z czym doskonale czujesz tą granicę, jeżeli jesteś wrażliwym człowiekiem. Ja nie akceptuję chamstwa. Ja też na planie filmowym czy na scenie, właśnie tak właśnie to było z Filipskim, kiedy zachował się chamsko, po prostu zeszłam ze sceny i wyszłam z teatru, tak? Czujesz, co to jest przekraczanie granic, bo ten zawód składa się z emocji. Ten zawód składa się z wielkiej pasji. Tam się leją łzy, tam się krzyczy, się rozpacza i tak dalej, i tak dalej. I tańczy ze szczęścia. I to są trudne emocje, trudne sceny do zrobienia. Czasami się tygodniami nad nimi pracuje. Mm. No, ale wiesz, tak, były też inne czasy. No. Jak pamiętasz, to jednak była Moniko, mężczyźni uważali, mieli taką butę w sobie, patriarchalny świat, który powodował, że wszystko wolno, wiesz. I jest coś takiego, że męski świat, który rządził, w jakimś sensie często bardzo upokarzał kobiety. I przecież nawet artystki, zobacz, w tamtych czasach tak niewiele było artystek. To, że mnie Marika Kuźmicz wygrzebuje w latach 80., ponieważ będąc żoną wielkiego polskiego artysty, nieustannie byłam w cieniu, tak? Wiele takich było w cieniu, ponieważ mężczyźni grali pierwsze skrzypce. I powiem ci, że myśmy wtedy... Nie skarżyły się tak bardzo. To musiało być
ale
na...
Ale też była to też w jakiś sposób twoja decyzja. To, że w pewnym momencie w jakiś sposób swoją karierę zawiesiłaś na kołku i uważałaś, że stworzycie coś razem. I gdybyś tak się nie zdecydowała, to pewno nie byłabyś w tym cieniu. Miałaś już wtedy taką mocną pozycję.
Wiesz... Nie wiem, jak
mówimy
by to było, ale na pewno bycie,
Ciechowskim mężu.
Bycie w tandemie z Józkiem Robakowskim na pewno było nie tworzyliśmy wspólnych wystaw czy wspólnych filmów, aczkolwiek razem, ale razem na pewno pracowaliśmy. Z Ciechowskim razem pracowaliśmy do tego stopnia, że były wspólne koncerty. Tak? On śpiewał, a ja reżyserowałam. Czy filmowałam, czy aranżowałam, czy reżyserowałam i tak dalej. Więc to było rzeczywiście bardzo ścisła współpraca, ale każdy miał swoją działkę, nikogo nie był zazdrosny, tak? Wiele jest par takich na świecie. Wiesz, ludzie w sztuce dobierają się w pary, na przykład u reżyserów grają ich żony, tak jak u Bergmana, ponieważ tylko one ich fascynują i tylko one potrafią go zrozumieć i są takie, jak oni chcą, czy takie są, wiesz, no, wielu reżyserów, czy wielu twórców pracuje z takim tandemem, z taką ekipą wokół siebie, która jest stałą ekipą niemalże. Taki jest kostiumograf, taki jest scenograf, taki jest charakteryzator. Chcesz z tymi ludźmi być, bo wiesz o tym, że oni razem z tobą świetną tworzą świetny projekt, świetną rzecz. I to jest normalne. Ludzie, którzy się kochają, chcą razem ze sobą pracować. Chyba, że ten jest panem doktorem, a ona jest śpiewaczką operową.
Tak. To trudno, żeby ona śpiewała przy operacji neurochirurgicznej, a on operował na koncercie.
Dokładnie.
Małgosiu, taki, tutaj jest taki zwyczaj, że na koniec gość może tak coś od siebie po prostu, jakieś credo powiedzieć, czy gdzieś zaprosić. No już trochę zaprosiłaś na tam, żeby przysyłać te zdjęcia, ale myślę, że jeszcze coś więcej.
No takie może nie credo, ale coś takiego, że chcę być, jako ja, jako Małgorzata Potocka, chcę być taką nadzieją dla kobiet w moim wieku, tak powiem, dla kobiet, które mają w sobie pasję, którą na przykład ukrywają albo nie mają odwagi. Chcę, żeby nabrały odwagi do życia. Że w każdym momencie naprawdę można zmienić życie, jestem tego przykładem, można zmienić, można się zakochać, można zacząć robić coś innego i cały czas jest jakieś wyzwanie i nie należy z siebie w żadnym wypadku rezygnować i to jest moje przesłanie.
Małgosiu, bardzo, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Miło mi było cię zobaczyć, usłyszeć i myślę, że państwo również czekają jak zwykle na wasze komentarze. I cóż, no ja tobie przede wszystkim życzę no i udanej wystawy i tak dalej, ale tego, czego i sobie życzę, i tobie, i państwu, czyli żeby była drugi sezon Tango Zielonej Rękawiczki.
Tak, trzymajmy kciuki, żeby było. Tak.
Bardzo, z całego serca, Małgosiu,
dziękuję.
I również dziękuję państwu. I jak zwykle czekam na wasze komentarze i do zobaczenia wkrótce.